Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Mądry Budowniczy. I słowo te naprawdę przez cały ten miniony tydzień bardzo mocno mnie dotykało, rozważałem je pod wieloma kątami. Kanwą tego słowa będzie pewien fragment z pierwszego listu do Koryntian, ale do niego za chwilę przejdziemy. Na początek mam do was pytanie, kto z was uczestniczył kiedykolwiek w budowaniu jakiegoś domu? Ręka w górę. No, nosił cegły, robił, rozrabiał zaprawę, nie wiem, pion, wieszał. Wiecie, co to jest pion? Tak. Tak, żeby ściana była prosta, trzeba powiesić pion. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, byłem w szkole średniej i mieliśmy przerwę wakacyjną w treningach, to żeby nie obijać się, żeby nie tracić czasu, żeby zarobić jakieś pieniądze, najmowałem się do pracy na budowach. To była najlepiej płatna praca w komunie w drugiej połowie lat 80., dlatego że do frytek nie szło iść, wytrzymać kiepskie zarobki. Truskawki też nie przynosiły za dobrych zarobków, więc budowa. Młody, wysportowany facet mógł na budowie się wyszaleć, więc szalałem z młotem pneumatycznym, nosiłem worki z cementem i tak dalej, i tak dalej. Potem dobrze spałem. Jak człowiek się dobrze narobi w ciągu dnia, to potem śpi jak kamień. I to było dobre. Wtedy poznałem, że tak naprawdę, żeby zbudować dom, nie wystarczy mieć tylko dobre chęci i dwie zdrowe ręce, ale trzeba też mieć umiejętności, trzeba mieć mądrość. Trzeba wiedzieć, jak zbudować dom, trzeba wiedzieć, z czego zbudować dom. Zgadzacie się z tym twierdzeniem? To nie jest tak, że przyjdzie laik w materii budownictwa i po prostu przyjdzie, ja teraz sobie coś postawię. Tak? No, wezmę taką cegłę, wezmę taki kamień, coś tutaj pospinam. Nie, to jeżeli nawet uda się cokolwiek zbudować, to i tak przyjdzie wichura i to wszystko zawali. Trzeba umieć, trzeba wiedzieć, jak i z czego budować. Każdy z nas, moi drodzy, buduje swoje życie. Lepiej lub gorzej, ale każdy z nas to robi. Jeżeli macie kolegów, koleżanki w szkole, na uczelniach, sąsiadów, kolegów, koleżanki w pracy, oni wszyscy i wy wraz z nimi budujecie swoje życie. Lepiej lub gorzej, ale wszyscy to robimy. Z czego się budujemy? Czasami możemy nawet nie wiedzieć, że to robimy, ale my to robimy. I różnica jest taka, że możesz albo zbudować pałac, albo możesz spać pod mostem w kartonie. Kto z was chciałby mieszkać, no dobra, nie tam w pałacu, w fajnym domku jednorodzinnym, dobrze wyposażonym, dobrze zbudowanym, ciepłym? A kto z was chciałby mieszkać w kartonie pod mostem? Przykryty jakąś makatką ze słomy, bo zimno w nocy. Prawda? Zobaczcie, zawsze budujemy na jakimś fundamencie i z jakichś materiałów. Jaka jest różnica między tym, który wie, który jest świadomy, że coś buduje, a tym, który kompletnie nie wie o tym, że coś buduje? No różnica jest właśnie taka, jak między mieszkającym w pałacu, w willi, a takim, który mieszka pod mostem. Tak? Jeśli wiesz, że całe twoje postępowanie, twoje słowa, twoje decyzje, to jak spędzasz czas i tak dalej, będziemy o tym zaraz więcej mówić. Jeśli wiesz, że to wszystko jest wznoszeniem jakiejś budowli, wtedy świadomość ta wpłynie na to, z czego budujesz i jak budujesz. Jeżeli natomiast nie jesteś świadomy, to w ogóle kompletnie nie masz pojęcia, co robisz, po prostu żyjesz. I większość ludzi, o zgrozo, większość ludzi, którzy nas otacza, oni po prostu wstają rano, jedzą, idą do pracy, wracają z pracy, coś zjedzą, kładą się spać i potem znowu wstają i oni po prostu żyją. Oni nie wiedzą, że każdy dzień jest tak naprawdę jakąś sposobnością, okolicznością dobrą do tego, żeby zbudować coś sensownego. A i przez to, że żyją w takiej nieświadomości, budują lipę, budują nędzę, ruinę. Dlatego podkreślam, to nie ma znaczenia, czy ty jesteś świadomy, czy nie. Ty coś budujesz. Tyle tylko, że efekt będzie taki, że albo zbudujesz piękną willę, piękny pałac i będzie ci w nim wygodnie, dobrze i będziesz szczęśliwy, albo zbudujesz no coś takiego, że jakbyś mieszkał w kartonie na ulicy. Więc to, jak budujesz i co budujesz, zależy od ciebie. I w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, czytamy bardzo interesujący werset. Mamy to wyświetlone, czy nie? Nie, dobrze. Okej, okay, no tak, nie dałem wam karteczki, rację. Dobrze, pierwszy list do Koryntian, strona 1228. 1228, jeśli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, trzeci rozdział, wersety od 10 do 15. Przeczytajmy. Apostoł Paweł zawarł tam następujące słowa. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Jest to słowo do Kościoła, a więc do bardzo konkretnej grupy ludzi, ale zanim będę mówił do wierzących, jeśli jest tu ktoś niewierzący, kto nie oddał swojego życia Jezusowi na tym miejscu, to oznajmiam ci, że żyjesz właśnie tak, jakbyś chciał mieszkać w kartonie na ulicy albo pod mostem. Jeżeli jest tu jakakolwiek osoba niewierząca, oznajmiam ci, że tak jest. Ty to wybierasz. Jeśli jeszcze nie dokonałeś tego ważnego kroku oddania życia Jezusowi, właśnie wybierasz życie w kartonie pod mostem. Jeżeli takie życie cię satysfakcjonuje, go on, możesz kontynuować, proszę bardzo. Ale to nie jest wina Boga. Wielu ludzi mówi, moje życie jest nieszczęśliwe, gdzie jest Bóg? On jest cały czas w tym samym miejscu, on się nie zmienia, on jest wierny. Problem polega na tym, że ty go prawdopodobnie nie chcesz. Wybierasz taki rodzaj budulca i wznosisz budowlę z tego budulca taką, że to jest podobne do kartonu na ulicy. Nic więcej. Więc to jest twój wybór, to nie jest wina Boga, to nie jest wina innych ludzi. Tak naprawdę to jest twój wybór. Lecz dzisiaj możesz coś zmienić. Zachęcam, wybierz Jezusa. Posłuchaj tego, o czym będziemy mówić teraz i na koniec tego nabożeństwa wybierz Jezusa w swoim sercu. Oddaj Mu swoje życie. No dobrze, a teraz do wierzących. Jest u nas zdecydowana większość. Każdy z nas buduje i budujemy na fundamencie. Jest jeden fundament. Tak, apostoł Paweł pisze, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest kto? Jezus Chrystus. Moi drodzy, to oznacza, że tak naprawdę jedynym dobrym fundamentem, jedyną trwałą skałą, masywem skalnym, tak? Petra po grecku, to jest masyw skalny, góra. Jedyną takim fundamentem mocnym, trwałym, niewzruszonym jest Jezus Chrystus. I jeśli oddałeś życie Jezusowi, jesteś na Jezusie Chrystusie, jesteś w Jezusie Chrystusie, jesteś zbawiony. Jeżeli to się ciebie tyczy, możesz powiedzieć, halleluja, jestem zbawiony. Tak jest. I teraz, dlatego to słowo kończy się dosyć takim enigmatycznym zwrotem, 15 werset, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień, tak? Więc chrześcijanie, którzy są w Chrystusie, którzy są zbudowani na Nim, są na fundamencie. Ten fundament jest niewzruszony, żaden ogień sądu, nic go nie wzrusza. On po prostu jest. Jeżeli jesteś zbawiony, odrodzonym człowiekiem, narodzonym na nowo z ducha i z wody, ten fundament jest w twoim życiu. I to jest dobra nowina. Natomiast nie na tym koniec. Zostałeś powołany do tego, by zbudować coś na tym fundamencie, by wznieść jakąś budowlę na tym fundamencie i to jest nasze zadanie. Wiecie, gdy ostatnio tak rozważałem sobie kwestię Kościoła, ja zauważyłem, że większość ludzi chodzących do Kościoła ma niestety katolicki nawyk myślenia o Kościele. Co to znaczy? Katolicki nawyk polega na tym, że przychodzę, jestem obserwatorem, wychodzę, nic się nie zmienia. Niczego nie robię, mnie to w ogóle nie angażuje w nic. Ja po prostu jestem w kościele, jestem częścią jakiejś parafii, zboru i po prostu sobie tam chodzę. A potem wychodzę i zajmuję się całkiem innymi rzeczami. Jestem zaabsorbowany, moje życie dotyczy czegoś innego. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Każdy z nas, jeżeli jesteśmy częścią Kościoła, nawróconymi, narodzonymi na nowo ludźmi, mamy do wykonania zadanie. Bóg oczekuje, że teraz wykonasz konkretne zadanie. To tak jak prezes firmy, czy może inaczej, szef budowlanej firmy przychodzi rano i mówi: panowie, jutro kładziemy kabel. W związku z tym dzisiaj musicie wykopać rów odtąd dotąd. Gdy jutro przyjadę z kablem, rów ma być gotowy, głęboki na tyle, szeroki na tyle. To jest wasze zadanie. Na następny dzień przyjeżdża szef, przyjeżdża ekipa z kablem, patrzą i rów dotąd wykopany. Mówi: dlaczego nie wykopaliście więcej rowu? To było wasze zadanie. Macie wykonać określoną pracę, za to wam płacę. Tak samo jest z nami. Bóg może nie płaci nam w takim sensie jak szef i może nie jest tak surowy jak szef, ale on też nam dał zadanie. Nie zostałeś chrześcijaninem, żeby się tylko dobrze bawić, żeby mieć tylko spokój, że nie pójdziesz do piekła. Masz wykonać jakieś zadanie. I nie przychodzisz tu do kościoła po to, żeby odsiedzieć swoje, wyjść i zająć się czymś innym. Królestwo Boże tak naprawdę jest cały czas w nas. Więc mamy wykonać zadanie. I obok różnych elementów tego zadania, jednym z tych elementów jest wznieść budowlę swojego życia, która przyniesie chwałę Jezusowi. Czyli twoje życie ma być tak budowane, masz dołożyć wszelkich starań, aby to, co wzniesiesz w tym życiu, przyniosło chwałę Jezusowi, a nie wstyd. I to jest bardzo konkretna sprawa, to jest bardzo praktyczna rzecz i za chwilę będziemy sobie o tym więcej mówić. Musimy wyjaśnić sobie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Czym jest budowanie? Na czym polega budowanie? Gdy mówimy o budowaniu życia, to tak naprawdę o czym mówimy? Mówimy o tym, czym napełniasz swoje serce, swoją duszę. Co wypełnia twój czas, gdy masz wolny czas? Jak spędzasz ten czas? Mówimy o tym, co tak naprawdę pasjonuje, co wypełnia nasze serce, rozpala nas. Gdy mówimy o budowaniu życia, mówimy o inwestowaniu. Co ja tak naprawdę wkładam w moje życie? Co inwestuję w moje życie? Gdy mówimy o budowaniu naszego życia, mówimy również o tym, jakie pragnienia nami kierują, jakie pragnienia dopuszczamy do naszego życia. Bo tak naprawdę musimy być świadomi tego, że różne pragnienia przychodzą do naszego życia. Gdy mówimy o tym, czym jest budowanie, mówimy również o motywach. Jakie motywy kierują moim życiem? To my, moi drodzy, wybieramy, jaki materiał używamy do budowania swojego życia. I robimy to wszyscy, robimy to codziennie, robimy to w każdej chwili, każdego dnia. Czy wiemy o tym, czy nie wiemy? Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Dobrze. No, ale teraz drugie pytanie rodzi się jakby naturalnie. Z czego mam budować? Czym jest ów materiał, który ma mi posłużyć, czy którym mogę wybrać, tak naprawdę, mogę wybrać do zbudowania swojego życia, do wzniesienia budowli mojego życia. I tekst biblijny, który dzisiaj czytaliśmy, wymienia nam 6 rodzajów materiałów budowlanych i gdy będziemy je teraz studiować, pomyśl o tym, z czego budujesz swoje życie. Teraz mała uwaga, tak na marginesie. Temat ten był studiowany na jednym ze środowych spotkań ponad 3 lata temu. Gdy sięgnąłem do tamtego nauczania, wprowadziłem pewne korekty. Po tych 3 latach zobaczyłem, że trzeba położyć akcent na inne rzeczy, więc jeśli ktoś z was ma notatki z 2012 roku, z czerwca, to będą malutkie zmiany względem tego, co wtedy mówiliśmy. Apostoł Paweł powiedział tak: jest fundament i na tym fundamencie ktoś wznosi budowę ze. Pierwszy element to złoto. Jeżeli chcesz wznieść swoje życie, budowlę swojego życia ze złota, to czym, po co musisz sięgnąć? Czym jest owo złoto? Złoto w Biblii zawsze jest symbolem tego, co boskie, tego, co wieczne, tego, co ma boską chwałę, tego, co niebiańskie. Na przykład Nowe Jeruzalem, tak? 21 rozdział objawienia Jana mówi o tym, że gdy zstąpi Nowe Jeruzalem, ulice będą ze złota. Tak? Całe Nowe Jeruzalem będzie w złocie. Dlaczego? Dlatego, że Nowe Jeruzalem tak naprawdę ma jedno imię. Wielu ludziom to umyka, nie wiem czemu, to jest troszeczkę wcześniej napisane, zaraz na początku 21 wersetu, chociaż nasze tłumaczenie brytyjskie nie oddaje tego tak dokładnie, ale Nowe Jeruzalem ma jedno imię, Bóg z nami. Tak, Nowe Jeruzalem to nie jest żadne miejsce na ziemi, to nie jest żadne miasto, to jest obraz, to jest symbol zbawienia, wieczności, którą będziemy spędzać z Bogiem. Ja i Bóg, Ty i Bóg, my i Bóg, razem. W Nim, gdy On jest pełnią, gdy On jest wszystkim. Więc złoto to jest symbol wszystkiego, co pochodzi z Boga. Symbol tego, co pochodzi z Jego Królestwa, z niebiańskiej rzeczywistości. To, co jest wypełnione Jego chwałą. Tak? I teraz ktoś może zadać pytanie, dobrze, ale skąd ja mogę to złoto wziąć? Objawienie Jana, 3 rozdział, otwórzmy sobie. 18 werset zaczyna się bardzo ciekawie. To jest strona 1336, ostatnia księga Nowego Testamentu, objawienie Jana, rozdział 3, werset 18 zaczyna się bardzo ważnymi słowami. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Na pytanie, skąd mogę wziąć złoto, odpowiedź brzmi, idź do Jezusa, bo to są słowa Jezusa. Przyjdź i kup u mnie złoto wypróbowane. Gdy Jezus mówi o kupowaniu, to mówi o kupowaniu za darmo. To jest swoistego rodzaju paradoks, ale tak to jest u Jezusa. Jezus jest Bogiem łaski. Jeżeli mówi kup, oznacza to przyjdź i wejdź za darmo. A Księga Izajasza, 55 rozdział, potwierdza ten fragment, tę tezę, nie będę teraz tego rozwijał. Złoto przychodzi do twojego życia od Jezusa. Innymi słowy, musisz być w Chrystusie, aby to, co boskie, zstąpiło do twojego życia. Aby to, co wieczne, przyszło do twojego życia. Jak dostaliśmy życie wieczne? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak jest. W Jezusie Chrystusie, gdy otworzyliśmy swoje serce i powiedzieliśmy, Panie, ratuj mnie, Tyś jest moim zbawcą, w tym momencie Jezus przyszedł do nas i przez swojego Ducha wylał życie wieczne do naszego wnętrza. I dzięki temu dostaliśmy życie wieczne. Coś, co pochodzi z Boga. Dzięki narodzeniu na nowo otrzymaliśmy boską naturę, jak mówi drugi list Piotra. Tą boską naturę, która dana jest w życiu wiecznym tylko tym, którzy przyjęli Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, którzy narodzili się na nowo. Stąd tak naprawdę w Nim otrzymujemy to, co boskie. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Nadzieja chwały wiecznej. Chwały z Bogiem, chwały w Jego obecności. Chcę wam powiedzieć, to, co Bóg nam przygotował, jest tak niesamowite, jest tak potężne, że bogactwa tej ziemi nie dorównują chwale niebiańskiej, wieczności. A najbardziej niesamowite jest to, że złoto oznacza, że gdy nabywamy od Chrystusa, przez Chrystusa i w Chrystusie tego złota, sami stajemy się wypełnieni złotem. I najpierw zgodnie z nauczaniem ze Starego Testamentu o świątyni Salomona, najpierw to złoto jest wykładane w twoim wnętrzu. Na zewnątrz jesteś człowiekiem zwyczajnym, jak wszyscy ludzie, jak kamień pochodzący z ziemi. Tak, z prochu jesteś, w proch się obrócisz. Ale potem okazuje się nagle, że w twoim wnętrzu, gdy ktoś wchodził do środka świątyni Salomona, ta świątynia cała była w złocie wewnątrz. To jest obraz zbawionych ludzi w Chrystusie Jezusie. Tak. Przychodzisz do Jezusa, Jezus cię zbawia, Jezus wypełnia cię swoją wiecznością i złoto boskiej natury wypełnia twoje wnętrze. Po co? Abyśmy, gdy pójdziemy do nieba i będziemy na wieki z Bogiem, byli tacy sami jak On. Bo w wieczności będą mogli żyć tylko ci, którzy będą tacy jak Bóg. Tej samej natury, tego samego rodzaju. Jeżeli ktoś będzie inny, sorry, to nie będzie miejsca dla niego. Niesamowite. Stąd wszystko, co pochodzi z Chrystusa, co Chrystus wnosi w nasze życie, jest złotem. Pytanie, ile myśli, ile słów, ile decyzji w naszym życiu każdego dnia pochodzi z Chrystusa? Pamiętacie list do Rzymian 8:14 mówi, albowiem dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Tak? Można to przetłumaczyć, ci, którzy pozwalają się Duchowi Świętemu prowadzić. Tam jest taki ciekawy czas grecki, właśnie użyty w taki sposób, że tak naprawdę to my pozwalamy się Duchowi Świętemu prowadzić. Zobaczcie, w ciągu dnia, gdy robimy pewne rzeczy, ile z tego, co mówimy, co myślimy, co robimy, wynika z prowadzenia Ducha? To pytanie zostawiam wam do odpowiedzi dla waszych sumień, dla waszych serc. To jest złoto. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy sobie teraz odpowiedzieli też na pytanie, czy wznoszę moją budowlę ze złota? Ile z tego, co robię w moim życiu, jest ze złota? Czyli ile z tego, co robię, jest z Chrystusa, jest boskie, jest niebiańskie? Dalej apostoł Paweł powiedział o wznoszeniu budowli ze srebra. To jest bardzo ciekawy kruszec, bardzo cenny również i do dzisiaj jest cenny, lecz mówi o czymś innym, wskazuje na pewne inne rzeczy, jeżeli chodzi o nasze życie, aniżeli złoto. Najpierw proszę przeczytajmy sobie Psalm 12, werset 7. Otwórzmy sobie Psalm 12, werset 7, to jest strona 500, coś tam, 589. I tam czytamy tak. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Mocne. Słowo Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, oczyszczonym. Innymi słowy, srebro symbolizuje tutaj Słowo Boże. To jest bardzo ważna rzecz. Srebro obrazuje Słowo Boże. Zapamiętajmy to. Druga rzecz, druga cecha biblijna srebra. Okazuje się, że srebrem płacono za ludzi. Za Józefa zapłacono 20 srebrników. Za Jezusa zapłacono 30 srebrników. Pół cykla srebra, tak zwana beka, to była taka miara wagi, tyle płacono za każdego mężczyznę w Izraelu w wieku od 20 do 50 lat. Połączmy te kropeczki. Najpierw widzimy, że srebro reprezentuje, symbolizuje Boże Słowo. Następnie widzimy, że srebro pełni w Biblii funkcję waluty odkupienia. Tak? Innymi słowy, srebro mówi nam o odkupieniu w Chrystusie i odrodzeniu przez Chrystusa, którego doświadczamy. Gdy ktoś buduje ze srebra, buduje na fundamencie odkupienia w Chrystusie i odrodzenia, które dokonało się w jego życiu. Srebro jest walutą, srebro reprezentuje słowo, tak? I teraz zobaczcie, ludzie, którzy są nawróceni, narodzeni na nowo, zaczynają tworzyć Kościół. Czym karmi się Boży lud? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Tak naprawdę, gdy Kościół się zbiera, to zbiera się lud odkupionych, odrodzonych ludzi. Większości z nas nie byłoby tutaj, gdyby nie to, że zostaliśmy zbawieni. Amen? Ja bym prawdopodobnie, moje życie by prawdopodobnie wyglądało całkiem inaczej. W jednym z proroctw kiedyś pewien człowiek powiedział do mnie, Panie, Ty wiesz, że on już by nie żył. Ja byłem zaskoczony, nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Mówię, Boże, o co chodzi? A być może już bym nie żył. Ale moje życie potoczyło się inaczej, ponieważ Bóg mnie zbawił. Nawróciłem się do Niego i On odrodził moje wnętrze. I teraz, zobaczcie, teraz razem zbieramy się tutaj jako ludzie, którzy są odkupieni, odrodzeni i karmimy się Bożym Słowem. Nasze odrodzenie, nasze odkupienie nie byłoby możliwe bez Bożego Słowa. Jeżeli nie usłyszałeś Ewangelii, nie możesz być zbawiony. Dlatego, że odrodzenie człowieka, narodzenie na nowo dokonuje się z nasienia słowa. Tak? O tym mówi pierwszy list Piotra i list Jakuba. Jesteśmy zrodzeni z nasienia słowa, słowa, które jest duchowe, słowa, które zostało ożywione przez ducha. Więc Kościół to jest dom Boży, świątynia, Boży lud, zbawionych ludzi przez słowo, przez wiarę w słowo. Tak? Naszą wiarę budujemy na słowie. Amen? Przez wiarę jesteśmy zbawieni, przez wiarę Bóg dał nam nowe życie, ale ta wiara została zrodzona ze słowa. A teraz nasza wiara, w wierze się poruszamy, w wierze funkcjonujemy, ale nasza wiara znów budowana jest na słowie. Więc widzimy, że srebro reprezentuje budowanie tego wszystkiego, co pochodzi z odkupienia, tego wszystkiego, co pochodzi z nowego, odrodzonego życia w nas. Zostałeś wykupiony srebrem. Tym srebrem, za które sprzedano Jezusa. A teraz, znów działając w Chrystusie, w tym nowym życiu, karmisz się srebrem, słowem życia, słowem Bożym. Twoje życie ma fundament na Chrystusie, ale możesz budować również ze srebra. Za każdym razem, gdy w swoim życiu mówisz coś, robisz coś, dlatego że jesteś odrodzony, budujesz ze srebra. Jeżeli postanawiasz zrobić coś, dlatego że pamiętasz, iż jesteś zbawionym, odrodzonym człowiekiem, budujesz ze srebra. Za każdym razem, gdy decydujesz się, stoisz przed alternatywą, zareagować na krzywdę albo zareagować na jakąś niekorzystną dla siebie sytuację. Stoisz przed alternatywą, czy zareagujesz jako odrodzony człowiek, czy jako cielesny człowiek. Gdy decydujesz się, by zareagować jako odrodzony człowiek, budujesz ze srebra. Budujesz na fundamencie tego, że jesteś zbawionym, odrodzonym człowiekiem. Dalej, apostoł Paweł powiedział o drogich kamieniach. Tak jest napisane, a jeśli ktoś buduje ze złota, srebra czy z drogich kamieni. W Starym Testamencie strój arcykapłana był przyozdobiony drogimi kamieniami. One symbolizowały Izrael. Tak, drogie kamienie były na jego napierśniku, było ich 12. Każdy było oznakowany jednym nazwą jednego plemienia izraelskiego. Miał też na ramienniki, też z drogich kamieni. I na nich wyżnięte, jak pieczęcie, były też nazwy 12 plemion Izraela. Więc drogie kamienie symbolizowały w Starym Testamencie lud Boży. Lud Boży to ludzie. Ludzie z ich przeżyciami, doświadczeniami, z ich historią życia. Więc bardzo ciekawą rzeczą będzie, jak poznamy, jak powstają drogie kamienie. Na przykład diamenty. Otóż powstają one w bardzo długim okresie, bardzo długim procesie, długim w czasie. Pod działaniem czynników naturalnych na dany minerał. Na przykład, gdy węgiel jest poddawany bardzo wielkiemu ciśnieniu i ogromnej obróbce termicznej, wysokiej temperaturze w długim okresie czasu, z tego węgla powstaje diament. I tak powstają wszystkie drogie kamienie. W wyniku ciśnienia, w wyniku ogromnych temperatur, w wyniku działania czynników naturalnych, które wywierają presję na dany związek chemiczny, powstaje kamień, powstaje kryształ, powstaje dana struktura, która potem ma szczególne cechy, ale też jest szczególnie piękna. O czym nam to mówi? Mówi to nam o procesie kształtowania naszej postawy w wyniku doświadczeń, cierpienia, płacenia ceny. Gdy jest ból kształtowania nas poprzez upadki, poprzez trudy. To jest to, co wychodzi z tego. To nauki, wnioski, jakie z tego wyciągasz, to są drogie kamienie. Musisz za to zapłacić. Jeżeli każdy z nas w zasadzie ma coś takiego, bo każdy z nas coś zbroił. Ja kiedyś na przykład nie byłem za grzeczny w podstawówce, ale mniej więcej na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że wybiłem szybę w takiej no były takie gablotki u nas w szkole na korytarzach. I wtedy już przegiąłem. Moja mama powiedziała, dość, płacisz ze swojej kasy, ja nie idę do szkoły, nie będę się już za ciebie wstydzić. Wtedy zrozumiałem, że chyba poszedłem za daleko. Co roku moja mama była wzywana do szkoły, żeby wysłuchiwać, jaki jestem straszny. Więc stwierdziłem, że chyba już doszedłem do granicy. Musiałem pójść sam do szklarza, zmierzyć szybę, kupić tą szybę, przynieść tą szybę do szkoły, wstawić. Wszystko musiałem zrobić sam. To była duża nauczka. Dobrze. To był kamień. Drogocenna nauka. Bądź grzeczny. Drogocenna nauka, za którą musiałem zapłacić. Awantura w domu, kara od rodziców. Musiałem zapłacić swoimi pieniędzmi. Musiałem się najeść wstydu, bo musiałem pójść do pani, do mojej wychowawczyni i powiedzieć, przepraszam, zgiąć kark. O, trudno było. Musiałem zapłacić cenę. Ile nauk w twoim życiu pobrałeś tą drogą? Wszyscy teraz oczy w górę do sufitu i... Tak, to są drogie kamienie. Czyż nie są cenne? Oczywiście na całe życie nauczyliśmy się pewnych lekcji z tych nauk, z tych wydarzeń, ale cena była do zapłacenia. Amen? I czasami myślimy sobie, jak ja byłem głupi, że ja to zrobiłem. No gdybym tego nie zrobił, tyle rzeczy by mnie ominęło. A jednak, tak, to są bardzo drogie kamienie. Drogie zarówno, jeżeli chodzi o piękno, o wartość, ale drogie, jeżeli chodzi o to, jak powstają w nas. I tak jak te związki chemiczne, te minerały poddawane są ogromnym ciśnieniom i wysokim temperaturom w łonie ziemi i potem z nich powstają drogocenne, szlachetne kamienie, tak samo my niestety musimy nabyć niektórych cech, niektórych nauk, niektórych postaw w wyniku takich trudnych doświadczeń. Ale powiem wam coś strasznego. Jestem przerażony, że gdy stałem się dorosłym człowiekiem i zacząłem poznawać życie innych dorosłych ludzi, zauważyłem, że niewielu ludzi się uczy w ten sposób czegokolwiek. Nie jeden człowiek upadł, przywalił jak łysy grzywką o beton i normalnie wstał i mówi, nic się nie stało. I idzie dalej i robi te same głupoty. Dlaczego? Ja nie mam pojęcia. Widziałem alkoholików, którzy stoczyli się na dno, ktoś im pomógł powstać, mówi, teraz zacznij nowe życie, a oni dalej z powrotem do flaszki. Widziałem ludzi, którzy robili straszne i mówili straszne rzeczy, dostawali za to okropne cięgi, ich życie czasami było całe zmarnowane. Wydawałoby się, że ta lekcja była bardzo trudna, a oni potem na przykład pół roku później albo rok później cyk z powrotem robią to samo. To jak z Izraelem w czasie sędziów. Dokładnie ta sama lekcja. Dlatego Izrael był przyrównany do drogich kamieni. Oni musieli nauczyć się społeczności z Bogiem i Bożego Królestwa w wyniku bardzo ciężkich przeżyć. Niewoli, najazdów, grabieży, gwałtów. Straszne rzeczy. Niestety upadła ludzka natura jest głupia. I większość ludzi niezbawionych nie uczy się na błędach innych ludzi. Najbardziej uczą się na swoich błędach. My też, obyśmy tylko wyciągnęli właściwe wnioski z trudów, które nas spotykają. Czy to są cenne nauki? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Następny budulec jest dużo mniej cenny, bo Paweł potem mówi o drzewie. Z czego wyrasta drzewo? Z ziemi. Dzięki czemu rośnie drzewo? Dzięki sokom, które ciągnie z ziemi. Wyrwiesz sadzonkę z ziemi, ona uschnie. To pokazuje, że jest to obraz natury człowieka. Prochem jesteś, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Czyli innymi słowy, natura człowieka to jest to, co my nazywamy naturalne. Ile rzeczy robisz tak samo, jak wszyscy inni ludzie? Parę się znajdzie, dobrze. Bardzo dużo rzeczy robimy. Moi drodzy, tak naprawdę chcę wam powiedzieć straszną rzecz. Gdy przyszliśmy do kościoła, byliśmy kompletnie naturalni. My w ogóle, jeżeli nie jesteśmy napełnieni duchem i nie chodzimy w duchu, ciągle jesteśmy naturalni. Twoje dni płyną w naturalny sposób. Robisz dokładnie to, co robią wszyscy ludzie. Robisz dokładnie to, co jest częścią natury człowieka. I Drzewo ma to do siebie, że jest w nim pewna trwałość. Tak robimy drzewa, z drzewa okiennice, odrzwia, drzwi, tak domy potrafimy z drzewa postawić, więc jakaś trwałość drzewa jest. Niestety drzewo jest podatne na złamania, drzewo jest podatne na wpływ czynników atmosferycznych, ale przede wszystkim drzewo jest podatne na ogień. Innymi słowy, jeśli wybudujesz dom z drewna, musisz mieć bardzo dobre zabezpieczenia przeciwpożarowe. Bo ktoś podłoży ogień i masz po domu. I teraz, to co w nas jest naturalne, pozwala nam żyć, trwać w ziemskiej rzeczywistości w naturalnych wymiarach. Oczywiście też spotykają nas różne złe doświadczenia w tym, ale jakoś trwamy. Jakoś trwamy dzień za dniem, ale w efekcie końcowym takie życie okazuje się nicością. I tak jak każde drzewo, które obserwujemy za oknami, skończy albo jako zgnilizna, albo spalone, tak, bo może zostać unicestwione każde drzewo w taki dwojaki sposób, tak, albo korniki je zjedzą, co jest też naturalną przyczyną rozkładu drzewa. Tak samo człowiek żyjący w naturalnym wymiarze, tak jak wszyscy inni ludzie, przecież nie robię nic złego, ja żyję jak wszyscy ludzie. Dokładnie. I końcem tego jest nicość. Jest rozkład. Jest katastrofa. Nawet jeżeli zaśniesz, umrzesz, w spokoju, bez choroby, bez żadnych innych rzeczy, staniesz na końcu przed Bogiem i Bóg powie, nie żyłeś tak, jak cię powołałem. Jeżeli żyjesz tylko w naturalny sposób, jak człowiek, będzie kłopot. Okaże się to kompletnie do niczego. Moi drodzy, tu jest bardzo ważna rzecz. My zostaliśmy powołani do tego, aby żyć w czymś ponadnaturalnym. Chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to nie jesteś powołany do tego, żeby żyć jak wszyscy inni ludzie. Nie jesteś powołany do tego, żeby spędzać czas jak wszyscy inni ludzie. Nie jesteś powołany do tego, żeby wychowywać dzieci jak wszyscy inni ludzie. Nie jesteś powołany do tego, żeby pracować, uczyć się jak wszyscy inni ludzie. Nie jesteś do tego powołany. Jesteś powołany do tego, żeby żyć inaczej, w sposób ponadnaturalny. Dlatego cechą podstawową, charakterystyczną chrześcijaństwa jest obecność Ducha Świętego. Wszyscy ludzie dookoła nie mają Ducha Świętego, a ty, jeśli się narodziłeś na nowo, masz życie wieczne i powinieneś być od razu napełniony Duchem Świętym, z mówieniem językami i innymi darami. Dlaczego? To jest nasze powołanie. Żyć w ponadnaturalnym wymiarze. Nie ma chrześcijaństwa bez ponadnaturalnego wymiaru. Najbardziej wstrząsające jest to, że w większości kościołów dzisiaj w Polsce, różnych parafii, zborów, które mienią się chrześcijańskimi, jak pójdziesz, wszystko jest tylko w wymiarze naturalnym. Nie ma żadnego czynnika, żadnego akcentu, żadnego cienia ponadnaturalnego działania ducha. Gdy modlisz się w domu i jest to modlitwa twoja, naturalna, i nie ma nawet najmniejszego poruszenia ducha, nie ma najmniejszego elementu pochodzącego z nieba, właśnie straciłeś trochę czasu. Bo modlitwa, czyli spotkanie z Bogiem jest po to, aby doświadczać nieba, aby to, co niebiańskie i co w nas jest, mogło się manifestować i unaoczniać w naszym życiu. Jesteśmy powołani do tego, co jest ponadnaturalne. Jeśli budujesz z drzewa, budujesz z tego, co jest po prostu zwyczajnie ludzkie. I różnica między twoim życiem a życiem twojego sąsiada nie istnieje. Jesteś dokładnie taki sam. Jeżeli twoja etyka jest inna niż etyka twojego kolegi z pracy, jesteś dokładnie taki sam. Jeżeli plotkujesz tak samo jak twoja koleżanka z pracy, jesteś dokładnie taki sam. Jeżeli twój kolega mówi takie same słowa, jak ty mówisz, a więc również bluzgi, przekleństwa, jesteś dokładnie taki sam. Ja i tak pojechałem tutaj mocno, można by zagłębić się w mniej, bardziej lajtowe rzeczy. Jak spędzacie dni? Jak spędzacie swój czas? Jak masz wolną chwilę? Co robisz? No robię to i to. A twój sąsiad co robi? No robi dokładnie to samo. Czyli jak żyjesz? Tak, wszyscy. To co to znaczy, że co, mam fikołki teraz robić? Nie. Masz zamienić drzewo na srebro albo złoto. Jeżeli budujesz z drzewa, dotrwasz jakoś. Naprawdę. Ja gwarantuję, że jakoś do końca dojedziesz. Jeżeli jesteś zbawionym człowiekiem, jakoś dojedziesz, ale przyjdzie sąd, którego symbolem jest ogień, przyjdzie sąd i to, co nie było z Boga, spłonie. Czyli to, co zbudowałeś jako naturalne, jako element natury swojej człowieczej, po prostu spłonie, przestanie istnieć i co wtedy zostanie? Tylko sam fundament. I Bóg wtedy powie, no ale dałem ci zadanie, miałeś zbudować coś innego. Jeśli budujesz swoją wiarę chrześcijańską tylko w oparciu o to, co naturalne, rozczarujesz się. Ludzie żyjący w naturalny sposób nigdy nie słyszą głosu Boga, nigdy nie czynią żadnego cudu, nigdy nie oglądają żadnych znaków, nie mają żadnych darów duchowych. Dlaczego? Są naturalni. Wszystkie elementy, które wymieniłem przed chwilą, są ponadnaturalne. Nie możesz do kogoś prorokować, jeśli Duch Święty w ponadnaturalny sposób nie objawi ci słowa, którego ty nie rozumiesz, nie widzisz o tym człowieku, nie wiesz o nim tego. To samo mówienie językami. Nie możesz wypowiadać słów językami, które Duch Święty poddaje, jeżeli nie masz Ducha Świętego w sobie, jeżeli żyjesz tylko w naturalnym wymiarze. Żyjąc w naturalnym wymiarze, nie możesz mówić językami. Dlaczego? Bo potrzebujesz wiary, która przeniesie cię do wymiaru ponadnaturalnego. To oczywiście jest temat na oddzielne nauczanie, nie będziemy się w to zagłębiać. Nie jesteśmy powołani do tego, co naturalne. My już żyliśmy naturalnie. Teraz jesteśmy powołani do tego, aby chodzić w Bożym namaszczeniu, bo wybrani jesteśmy do świętych Bożych dzieł, a one są ponadnaturalne. Okej. Ostatnie dwa budulce. Siano. Co to jest siano? Sucha trawa. Tak? Dobrze. Co o trawie mówi Biblia? Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 24, strona 1317. I tam jest napisane, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Usycha trawa i kwiat opadł. Co to jest siano? Sucha trawa. Co to jest trawa w Biblii? To jest ciało. Księga Izajasza, z której Piotr wziął ten cytat, mówi jeszcze dodatkowo, ludzie są trawą. Czyli innymi słowy, gdy Paweł miał na myśli budowanie z trawy, miał na myśli ciało i jego chwałę. Jaka jest trawa? Tymczasowa, zmienna, ułomna, niedoskonała, zniszczalna, przemijająca. Takie jest twoje ciało. Czy uważacie, że trawa to jest, siano to jest dobry budulec na mieszkanie? Ja też myślę. A coś wam powiem. Rozejrzyjcie się dookoła nas, co nas otacza w świecie, a zobaczycie, że wszystko, wokół czego kręci się świat, to ciało. To ciało. Drogie siostry, nie mówię teraz nic przeciwko temu, że zrobiłyście make-up. Moja żona też to robi. Ja też dzisiaj stanąłem przed lustrem, żeby się ogolić, żeby się przygotować do nabożeństwa. To nie jest nic złego. To nie jest nic złego. To się nazywa higiena. Ale jeśli się rozejrzycie dookoła, ludzie są zafiksowani na punkcie ciała. Wiecie, ja jeżdżę do Zieleniewa 6. Dywizji tą ulicą i tam wzdłuż mnóstwo ludzi biega. Mnóstwo ludzi biega. Ja swoje wybiegałem, jak trenowałem sport, już mnie nikt do tego nie zmusi. Ale jak patrzę na to, mówię, Boże, gdyby chociaż połowa tej energii poszła dla Twojego Królestwa, ale bylibyśmy daleko dalej niż dzisiaj jesteśmy. Ludzie są zafiksowani na swoim ciele. Niedawno usłyszałem, że jedna kobieta jest w stanie wydawać mnóstwo pieniędzy co miesiąc, codziennie wychodzić co rano na spacery po to, żeby tylko zgubić zbędne kilogramy. Pomyślałem sobie, ciekawe, gdybym jej tak kazał wydać te same pieniądze na głoszenie Ewangelii i na to, żeby codziennie, systematycznie, pół godziny się modliła z rana. Ciekawe, czy by dała radę. Wiecie, ludzie są zafiksowani na punkcie ciała. Czyli spędzają czas, żeby dbać o swoje ciało. Myślą o swoim ciele. Jak wyglądają? Czy są za grubi, czy są za chudzi? Czy są za niscy, czy są za wysocy? I myślą, ich krążą. Co więcej, mają z tego powodu kompleksy. Mają za fixum dyrdum. Są zakręceni na punkcie ciała. bo źle wyglądam, bo to, bo tamto, bo tamta lepiej wygląda. Jakie mam ciuchy? Jesteśmy w ślepej uliczce. Cały świat jest zafiksowany na tym punkcie. A to wszystko jest trawa. Bez sensu. Dlatego na pytanie, czy chcesz budować swoje życie z trawy, uśmiechnęliście się. Prawda, że to śmieszne? Jak można budować dom z trawy? Jak można budować życie z trawy? Podkreślam, ja nie jestem przeciwny higienie. Ja bym chciał, przychodząc tu do zboru, oddychać świeżym powietrzem, a nie waszymi nieumytymi ciałami. Jestem za higieną. Żebyśmy byli zrównoważeni. Tak? Ale, moi drodzy, istotą rzeczy jest to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej. Co jest motywem mojego życia? Wokół czego moje życie się kręci? Moje serce w czym jest? W co inwestuję moje pieniądze, mój czas, moje myśli, moją energię, moje talenty? Z czego buduję moje życie? Jeżeli wszystko, co potrafię wznieść, to trawa, to bieda. Dlaczego? Ciało ma swoją chwałę. Tak tu jest napisane. A wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Jak rosną kwiaty w ogródku, siostry, to piękne są czy nie? Piękne. Wiecie, ja kocham zapach frezy. To jest piękny zapach. Ale niestety frezyjki postoją i po tygodniu trzeba je wyrzucić. Tak samo i nasze ciało. Może dzisiaj jest piękne, może dzisiaj jest wysportowane, może dzisiaj jest smukłe, zgrabne i nie wiadomo jakie. Za jakiś czas będzie inaczej. Umówmy się. Jeżeli chcesz budować z trawy swoje życie, gratuluję. Ale to nie jest to, co jest zbyt mądre. I ostatni budulec, słoma. Co to jest słoma? To są łodygi zbóż, tak? Pozbawione ziarna, pozbawione kłosów, to są odpady. Do spichrza trafia tylko ziarno. Słoma out. Ze słomy dzisiaj można robić jakieś tam rzeczy do spalenia, typu jakieś tam biomasę do spalania i tak dalej, ale generalnie jest to bez wartości, na spalenie albo na wiatr. Co to jest słoma? To jest to wszystko, co nie pochodzi z Boga, to jest wszelki grzech, zło, to jest wszystko, co nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym, ta bezbożność, która nas otacza, nie, rzeczy nie mające żadnej duchowej wartości, to jest słoma. I teraz, Biblia jasno mówi o tym, że te wartości są absolutnie odrzucane w Królestwie Bożym. Tak? Nie nadają się do budowania życia. Jeżeli więc robimy rzeczy bezbożne, rzeczy pełne zła, grzeszne, nie mające związku z Królestwem Bożym, właśnie wznosimy budowlę ze słomy. Taka budowla jest na wiatr, tak psalm pierwszy mówi, będą oni jak plewa, które wiatr rozniesie, to mowa o bezbożnych, albo do spalenia. Nie ma sensu budować ze słomy. I tak dojechaliśmy do końca wszystkich materiałów budowlanych. Pytanie, z czego budujesz swoje życie? 6 elementów. Które z tych elementów funkcjonują w twoim życiu? Z czego budujesz każdego dnia swoje życie? Podkreślam, budujemy nasze życie bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. To kazanie być może komuś otworzy oczy dziś, że budujesz, że jesteś budowniczym. Ale to kazanie jest zatytułowane Mądry Budowniczy. A mądry budowniczy wie, jak i z czego budować. Innymi słowy, buduj swoje życie z tych materiałów budowlanych, które przetrwają, które są drogocenne, które są właściwe dla Bożego dziecka. Jeżeli spędzasz większość czasu na budowaniu swojego życia z drzewa, z trawy, ze słomy, chcę ci powiedzieć, że to wszystko przeminie. Będziesz bardzo rozczarowany i zawstydzony. Bardzo. Co więcej, to my wybieramy, z czego budujemy. Bóg dał nam tą wolność. Bóg dał nam wolność, z czego możemy zbudować. Jest wiele rzeczy, które można by jeszcze tu dopowiedzieć. Ja i tak już mówię 45 minut, więc to jest dosyć dużo. Więc jest bardzo wiele rzeczy, które można tu jeszcze dopowiedzieć, omawiając każdy z tych typów budulca. Ale chciałem zostawić pewną przestrzeń też Duchowi Świętemu dla was, żebyście wiedzieli, gdy za chwilę wrócimy do naszych domów, będziemy zajmować się różnymi rzeczami, będziemy spędzać jakoś czas, będziemy decydować o pewnych sprawach. Tak naprawdę wybierzemy budulec. I ja wiem, że pewne rzeczy musimy zrobić w naszym życiu, chociaż one nie są z Królestwa Bożego, ale wiem też, że one mają swoje miejsce, swój czas i Bóg się na to nie obraża. To nie jest ze szkodą dla nas. Natomiast jeżeli pewnym rzeczom poświęcamy czas zbyt mocno, inwestujemy zbyt wiele, jest niezbilansowanie, niezbalansowanie pewnych rzeczy w naszym życiu, efekt końcowy tego jest taki, że budujemy budowlę, która jest nic nie warta, którą można porównać do kartonu pod mostem. Jak wielu z was chciałoby mieszkać jednak w pięknej willi, a nie w kartonie?